Będziemy czytać drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, rozdział pierwszy od wersetu pierwszego do ósmego, strona 1289. Drugi list do Tymoteusza, pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Paweł, apostoł Chrystusa Jezusa, z woli Boga, według obietnicy żywota, który jest w Chrystusie, do Tymoteusza, umiłowanego syna, łaska, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, Pana naszego. Dziękuję Bogu, któremu z czystym sumieniem służę, tak jak przodkowie moi, gdy nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. Pomny na łzy Twoje pragnę Cię ujrzeć, abym doznał pełnej radości. Przywodzę sobie na pamięć nieobłudną wiarę Twoją, która była zadomowiona w babce Twojej Loidzie i w matce Twojej Eunice, a pewien jestem, że i w Tobie żyje. Z tego powodu przypominam Ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem Ci przez włożenie rąk moich. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości i powściągliwości. Nie wstydź się więc świadectwa o Panu naszym, ani mnie, więźnia Jego, ale cierp wespół ze mną dla Ewangelii, wsparty mocą Boga. Drodzy, pomiędzy apostołem Pawłem a Tymoteuszem w trakcie ich wspólnego służenia zrodziła się niebywała więź. Gdybyśmy spojrzeli na tych ludzi, to wszystko ich różniło. Tymoteusza i Pawła tak naprawdę wszystko różniło. Różnił ich wiek. Paweł był w mocno średnim wieku, Tymoteusz był młodym człowiekiem. Różniło ich wykształcenie. Apostoł Paweł był bardzo dobrze, wysoko wykształconym człowiekiem. Tymoteusz był prostym człowiekiem. Różniła ich pozycja społeczna. Apostoł Paweł zasiadał w Sanhedrynie, a więc można powiedzieć w Sejmie. Tymoteusz miał bardzo przeciętną, niską pozycję społeczną. Różniło ich miejsce zamieszkania. Paweł mieszkał w Jerozolimie, chociaż pochodził z Tarsu, ale mieszkał w Jerozolimie. Tymoteusz gdzieś w prowincjonalnym mieście. I myślę, że tych różnic moglibyśmy wymieniać o wiele, wiele więcej. Natomiast tych dwóch ludzi połączyła szczególna więź, połączył ich Chrystus. I Paweł pisze tutaj do Tymoteusza umiłowanego syna, umiłowany syn. Jak wiecie, Tymoteusz nie był cielesnym synem Pawła, ale dla Pawła był jak syn. Kiedyś razem Bóg ich połączył, zaczęli służyć. Apostoł Paweł był dla niego wzorem, przykładem. Posyłał Tymoteusza w różne miejsca, gdzie nie mógł sam pojechać. I to zrodziło pomiędzy nimi braterską, czystą, świętą, braterską miłość, braterską wspólnotę. Jaki był owoc tego? Owoc tego był taki, że apostoł Paweł pisze, że nieustannie Ciebie wspominam w modlitwach moich we dnie i w nocy. O kogo jesteśmy w stanie się modlić dzień i noc? Tak szczerze, bracie i siostro, czy masz takiego zborownika, o którego się będziesz modlić dzień i noc? Ja ci, patrząc na siebie, wydaje mi się, że mogę modlić się w dzień i w nocy o ludzi mi najbliższych. O moją córkę mogę się modlić w nocy i we dnie i staram się to czynić. Ale muszę szczerze przyznać, że na pewno nie modlę się o każdego z was we dnie i w nocy, codziennie. Szkoda. Ale owocem tej niebywałej relacji było to, że apostoł Paweł modlił się o Tymoteusza we dnie i w nocy, codziennie. Drodzy, jeżeli Bóg łączy dwoje ludzi w służbie, tworzy między nimi niebywałą więź, to ci ludzie stają się dla siebie tak bliscy jak brat i siostra, jak ojciec i syn. Ci ludzie o sobie pamiętają, ci ludzie się o siebie modlą, ci ludzie się wspierają. Ci ludzie, jak jeden cierpi, to drugi cierpi. Jak jeden ma kłopoty, to ten drugi stara się mu pomóc. To tworzy niebywałą więź. To czyni Chrystus. Tak Chrystus potrafi połączyć dwoje ludzi. Powiedziałbym, oby Bóg tak łączył ludzi w naszym zborze pomiędzy nami. I nie tylko w ramach rodziny, bo wiecie, rodzina jest najbliższa i to naturalne jest, to jest naturalna bliskość. Ale też oby Bóg tak łączył ludzi, którzy nie jesteśmy cielesną rodziną, ale stajemy się dla siebie tak bliscy, jak Paweł dla Tymoteusza i Tymoteusz dla Pawła. I zaczynamy bojować jedni o drugich. A więc pierwszą rzeczą, pierwszym owocem tej niebywałej relacji było to, że Paweł był w stanie modlić się o Tymoteusza we dnie i w nocy. Drugim owocem tej niebywałej relacji było to, że apostoł Paweł z całkowitą szczerością i otwartością mówił Tymoteuszowi to, co mu ma do powiedzenia. Wiecie, potrzeba głębokiej więzi, by móc w szczerości jedni drugim usługiwać. Tego się nie da zrobić na takiej zasadzie, że nie mamy żadnej relacji ze sobą, spotkamy się gdzieś tam na korytarzu, ja będę cię szarpał i będę cię mówił, słuchaj, mam słowo od Pana dla ciebie, będę cię napominał, będę próbował w jakiś sposób ci usłużyć. Zupełnie inaczej to wygląda, jeśli istnieje więź, relacja pomiędzy dwojgiem ludzi i nawzajem sobie wtedy usługujemy. I apostoł Paweł miał odwagę, by absolutnie szczerze w pomazaniu Ducha Świętego usługiwać Tymoteuszowi i zachęcać go i napominać go jak ojciec syna. W ten sposób wpływał na jego życie. Gdyby go zostawił, nie wiadomo jakby Tymoteusz się rozwijał, jakby rosnął w Panu. Ale przez to, że apostoł Paweł miał tę odwagę i miał tę miłość, aby mu usługiwać, to Tymoteusz był prostowany i szedł właściwą drogą. I drodzy, my musimy też zobaczyć, że takie są też biblijne zasady. Że po to jesteśmy dani jedni drugim, abyśmy mogli się zachęcać, abyśmy się mogli napominać, abyśmy mogli sobie usługiwać, abyśmy mogli, jeżeli widzimy, że czyjeś życie kuleje, czy zbacza z tej wąskiej drogi, żebyśmy mogli, modląc się jedni o drugich, także przemawiać w miłości jedni do drugich i powiedzieć, proszę cię, wróć. Proszę cię, znów bądź na tej drodze. Cóż jest ważniejszego w życiu? Cóż możemy więcej osiągnąć? Zmierzamy wszyscy do wieczności i tam staniemy kiedyś przed naszym Panem, by każdy odebrał nagrodę za własne życie. A więc, drodzy, ta relacja pomiędzy Pawłem i Tymoteuszem spowodowała, że w takiej zupełnej szczerości Paweł mógł do Tymoteusza przemawiać. I czasami powiedział ostre słowa, ale Tymoteusz się nie obraził. Czasami powiedział do niego, rozkazuję ci. Wyobraźcie sobie, że ja przychodzę do kogoś z was i mówię, rozkazuję ci, jakbyś się poczuł. Ja przeważnie to tak gdzieś tam proszę kogoś, nieśmiało, może czasami trochę śmielej. Nie miałbym odwagi przyjść do kogoś i powiedzieć, rozkazuję ci, chyba że ktoś by mnie strasznie zdenerwował. Apostoł Paweł nie bał się. Jak ojciec po prostu do syna. Zabraniam ci albo nakazuję ci. I teraz apostoł Paweł ma coś Tymoteuszowi w natchnieniu Ducha Świętego ważnego do powiedzenia. Skupmy się na wersecie 6, mianowicie mówi tak, z tego powodu przypominam ci, abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, którego udzieliłem ci przez włożenie rąk moich. Wiecie, w życiu Tymoteusza był taki moment, on też jest opisany w pierwszym liście do Tymoteusza, był taki moment, kiedy Duch Święty przemówił, powiedział, że Tymoteusz zostaje wyposażony, że Tymoteusz otrzymuje dar łaski Bożej, aby tym darem łaski Bożej służył, usługiwał. To się stało w obecności apostoła Pawła i innych starszych i czytamy, że Paweł i starsi nałożyli na Tymoteusza ręce i ten dar łaski Bożej zaczął w nim funkcjonować. Ten dar łaski Bożej zaczął w nim pracować, zaczął w nim działać. Tymoteusz z Bożego wyznaczenia został obdarowany darem łaski Bożej i ten dar łaski Bożej w nim skutecznie działał. Jaki to był dar łaski Bożej, nie wiemy. Dlatego, że ani jeden, ani drugi list, ani Dzieje Apostolskie, ani żadna inna księga Nowego Testamentu wprost nie sugeruje. Możemy się domyślać, że być może był to jakiś dar z listy do Koryntian z 12 rozdziału, gdzie jest wymienione 9 darów Ducha Świętego, począwszy od słowa mądrości do daru wykładania języków, że mógł to być któryś z tych darów łaski. Możemy założyć, że być może był to jakiś dar łaski związany ze służbą, apostolstwo, bycie prorokiem, ewangelistą, pasterzem, nauczycielem. A może była to jakiś dar łaski z listu do Rzymian, z tej grupy, z tej listy darów łaski. Mianowicie, jak powiedziałem, nie wiemy, ale któryś z nadnaturalnych Bożych charyzmatów zaczął działać w życiu Tymoteusza. Kim był Tymoteusz? Tymoteusz był sługą Bożym. Powiem więcej. Tymoteusz był mężem Bożym. Kiedy popatrzymy na Nowy Testament, to zobaczymy, że Tymoteusz to jedna z najbardziej pozytywnych postaci Nowego Testamentu. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale o Tymoteuszu jest mowa częściej niż o niektórych apostołach, którzy pojawiają się tylko w pierwszych rozdziałach dziejów apostolskich, a później już o nich nic nie jest wspomniane. A Tymoteusz pojawia się w różnych miejscach Nowego Testamentu. Apostoł Paweł wystawia mu naprawdę chlubne świadectwo. Na przykład w liście do Filipian, w 2 rozdziale, apostoł Paweł o Tymoteuszu mówi w ten sposób: a mam nadzieję w Panu Jezusie, że rychło poślę do was Tymoteusza, abym i ja się ucieszył, dowiedziawszy się, co się z wami dzieje, albowiem nie mam drugiego takiego, który by się tak szczerze troszczył o was. Bo wszyscy inni szukają swego, a nie tego, co jest Chrystusa Jezusa. Wszak wiecie, że jest on wypróbowany, gdyż jak dziecię ojcu, tak on ze mną służył Ewangelii. A więc apostoł Paweł naprawdę wystawia Tymoteuszowi bardzo dobre świadectwo jako Bożemu słudze, jako Bożemu mężowi. I też do końca życia nigdzie nie znajdujemy w Biblii, aby Tymoteusz gdzieś zboczył, gdzieś odszedł, popadł w jakąś fałszywą doktrynę. Nic takiego nie znajdujemy. Służył do końca swoich dni. I jestem o tym przekonany, że Tymoteusz znał wartość charyzmatu, który otrzymał. Wiedział, że ten charyzmat, który został mu dany na podstawie proroczego orzeczenia Ducha Świętego, że miał wielką wartość. Kiedy ten charyzmat otrzymał, Tymoteusz tym charyzmatem usługiwał. Jeśli było to proroctwo, to miał słowo prorocze, czy do kościoła, czy do zboru, czy do poszczególnych ludzi. A jak wiemy, słowo prorocze, które jest od Boga, od Ducha Świętego, wykonuje dobrą pracę w życiu. Przynosi zachętę, zbudowanie, przynosi kierunek. Jeśli był to inny charyzmat, też Tymoteusz znał wartość tego charyzmatu. Czy było to słowo mądrości, czy słowo wiedzy, to używane przez niego we współpracy z Duchem Świętym przynosiło wielki pożytek i wielkie zbudowanie. Wiecie, ale coś się stało. Coś się stało w życiu tak wielkiego męża Bożego, jakim był Tymoteusz. Czytamy tutaj, apostoł Paweł błaga, prosi, abyś rozniecił na nowo. To co się stało? Coś wygasło? Abyś rozniecił na nowo dar łaski Bożej, abyś go rozpalił na nowo. Coś wygasło. Wiecie, jak to możliwe, żeby w życiu człowieka, który jest sługą, który przewodzi Kościołowi, usługuje Słowem Bożym, modli się z ludźmi, Przez jakiś czas usługuje charyzmatem, który został mu dany, darem łaski Bożej. Nagle apostoł Paweł stwierdza, że ten dar łaski Bożej wygasł. Że już się nie przejawia, że już nie ma, że już Tymoteusz tym nie usługuje. I na początku listu drugiego listu, od tego zaczyna. Popatrzcie się, od tego zaczyna słowo napomnienia do Tymoteusza. Nie zostawia tego na koniec listu, tylko na początku mu już mówi: Tymoteuszu, coś złego stało się. Dar łaski Bożej, który był w tobie, wygasł. Musisz go na nowo rozniecić, bo w przeciwnym razie nie będziesz mógł skutecznie usługiwać. Wiecie, Tymoteusz nie stracił zbawienia, on dalej był zbawiony. Tymoteusz nie odszedł od Boga, nie oddalił się. Tymoteusz dalej służył. Ale coś cennego zatracił. Bo każdy charyzmat, każdy dar łaski Bożej jest cenny. Bo Pismo Święte mówi nam, że mamy się usilnie o to starać. Więc to jest coś wartościowego, ważnego i cennego. Mamy się usilnie o to starać. Myślę, że Tymoteusz absolutnie o tym wiedział. A pomimo tego w jego życiu dar łaski Bożej wygasł. Jak to możliwe? Jak to się stało? Wiecie, naturalna tendencja, kiedy przyglądniemy się otaczającemu nas światu, to zauważymy pewną tendencję. I myślę, że każdy z nas to doskonale wie, że rzeczy pozostawione same sobie niszczeją. Rzeczy pozostawione same sobie niszczeją. Każda gospodyni domowa chce mieć w domu ładne kwiaty. Ile wystarczy, aby zniszczały? 2 tygodnie? 3 tygodnie? A jak ktoś ma talent, to i tydzień wystarczy. Kwiaty niepielęgnowane zniszczają. Same nie będą rosły. Ktoś powie, kwiat to taka, wiecie, słaba, krucha roślina. Może coś bardziej takiego trwałego. No to dom. 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 Dom z cegły. Dom dobrze zbudowany. Zostawmy ten dom na opuszczony. Niech tam nikt nie mieszka. Wyprowadźmy się. Zostawmy ten dom opuszczony. Co się z nim będzie działo? Czy będzie się kwitł? Czy będzie niszczał? Będzie niszczał. Możemy rozpalić ognisko, grzać się przy nim, ale żeby to ognisko mogło płonąć, to musimy się nim pielęgnować. Musimy go pielęgnować. Musimy dokładać do ognia. Musimy przygarniać płonące kawałki drewna. Kiedy zostawimy bez opieki, powoli, powoli zacznie wygasać. Rzeczy pozostawione same sobie niszczą. A jak jest w duchowym życiu? Czy w duchowym życiu występuje podobna zasada? Czy jeśli rzeczy duchowe pozostawimy bez opieki, bez troski, bez dozoru, to czy będą się rozwijać, będą kwitnąć? Zaczną niszczeć. Zaczną wygasać. Zaczną umierać. Będą się cofać, będą się obracać w nicość. W 1 Tymoteusza 3,14, który koreluje z tym, o czym mówię, apostoł Paweł mówi do Tymoteusza takie słowa. Około 2 lata wcześniej mówi mu takie słowa. Nie zaniedbuj daru łaski, który masz, a który został ci udzielony na podstawie prorockiego orzeczenia przez włożenie rąk starszych. 2 lata wcześniej Paweł mówi mu, nie zaniedbuj. 2 lata później mówi mu już, roznieć na nowo. Tu nie zaniedbuj, bo tu to jeszcze działa. To jeszcze w twoim życiu funkcjonuje. To jeszcze przynosi owoc, ale pamiętaj, nie zaniedbuj. Tymoteusz nie zastosował się do tego słowa. Nie przejął się zbytnio tym słowem, więc po 2 latach apostoł Paweł mówi, ale teraz to już nie wystarczy nie zaniedbywać. Teraz już musisz na nowo rozniecić. Teraz już musisz na nowo rozpalić. Co to znaczy nie zaniedbywać swojego daru łaski? Myślę, że w przypadku Tymoteusza oznaczało to, że powinien modlić się, by ten dar łaski się przejawiał w jego życiu. Wtedy, kiedy usługiwał ludziom, czy na nabożeństwie, czy indywidualnie, powinien być bardzo wrażliwy i wyczulony na to, że będzie przejaw tego daru łaski, że będzie mógł odebrać coś od Boga, czym będzie mógł służyć. To oznacza, że nie będzie podchodził mechanicznie i schematycznie do rozmowy z ludźmi, ale będzie cały czas wyczulony na Ducha Świętego, aby móc odebrać coś, co jest naprawdę od Pana, coś, co jest nadnaturalne. Niezaniedbywanie oznaczało takie cały czas czujność w tym kontekście. Ale okazało się, że ten dar łaski wygasł. Drodzy, czy inne rzeczy oprócz daru łaski mogą wygasnąć w naszym życiu, w chrześcijańskim życiu? Popatrzmy na przykład na Księgę Objawienia Jana, rozdział 2, 3. I tam mamy listy do kościołów, listy do zborów. Zaczyna się od listu do zboru w Efezie. Do anioła zboru w Efezie napisz, to mówi ten, który trzyma 7 gwiazd w prawicy swojej, który się przechadza pośród 7 złotych świeczników. Znam uczynki twoje i trud i wytrwałość twoją i wiem, że nie możesz ścierpieć złych i że doświadczyłeś tych, którzy podają się za apostołów, a nimi nie są i stwierdziłeś, że są kłamcami. Masz też wytrwałość i cierpiałeś dla imienia mego, a nie ustałeś. Lecz mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą twoją miłość. To było. To nie jest coś, o co mieli dopiero walczyć. To było. I kiedy popatrzymy na początki zboru w Efezie, popatrzymy na kościół w Efezie, to widzimy niesamowity płomień ducha, który palił się w tym kościele. Płomień ducha, który płonął w tym kościele, płomień, który rozbudził niewiarygodną miłość, która przepełniała serca ludzi zbawionych w mieście Efes. W ramach jednego zboru miłowali się i poganie, i Żydzi. W ramach jednego zboru, co zawsze było trudne i nigdy nie jest łatwe. Przy ogromnych różnicach, jakie występują pomiędzy poganami i Żydami. Oni w ramach jednego zboru z powodu tej pierwszej wielkiej miłości, którą Duch Boży rozpalił w nich, byli w stanie funkcjonować w ramach jednego kościoła. I po pewnym czasie minęło troszeczkę lat i już Duch Święty przez apostoła Jana mówi, ta miłość wygasła. Ta miłość, już jej nie ma. Jeszcze może pozostały jakieś resztki tego, co tam było na początku, ale to już nie jest to. To wygasło. Wygasnąć może dar łaski, wygasnąć może miłość, wygasnąć mogą inne rzeczy. I pozwól, że zapytam siebie samego. Ja już miałem okazję przemyśleć to kazanie. Miałem okazję sam siebie już zapytać o parę rzeczy, ale pozwól, że stojąc tutaj dzisiaj przed wami, ciebie wprost zapytam. Właśnie ciebie chcę wprost zapytać, co wygasło w twoim życiu? Co wygasło w twoim chrześcijańskim życiu? Może jeszcze całkiem niedawno było to tak, że zanim poszłeś do pracy, czy poszłaś do pracy, nie było problemem wstać 20 minut wcześniej, czy pół godziny wcześniej, uklęknąć, przywitać Pana, przedłożyć ten cały dzień Bogu, przeczytać psalm, przeczytać fragment z Pisma Świętego i pójść na cały dzień do pracy, do swoich obowiązków. Może tak było jeszcze kilka miesięcy temu, albo może rok, dwa lata temu, a dzisiaj już nie masz czasu rano. Dzisiaj już po prostu nie masz czasu. Dzisiaj już dośpisz do ostatniej minuty, do czwartej drzemki. Po to, żeby się zerwać i czym prędzej polecieć do pracy i później jak ten dzień wygląda. A wieczorem? O czym możemy rozmawiać wieczorem? Wieczorem większość ludzi, którzy ciężko pracują, z otępiałym wzrokiem siedzi przed telewizorem, bo już na nic innego siły nie mają. A później, żeby się tylko dowlec do łóżka. Wieczorem sobie poczytam. Nie poczytasz sobie wieczorem. Wieczorem już będzie taki młyn w twoim domu, wokół ciebie, że bardzo trudno. A może w twoim życiu wygasło coś innego? Jeszcze rok, dwa lata temu nie było problemu, by w ciągu miesiąca mieć jeden dzień postu albo dwa dni postu. Jakoś w swoim życiu nie spotkałem jeszcze chrześcijanina, który powiedział, że bardzo lubi pościć. Zazwyczaj nie lubimy pościć. Chociaż wiemy, że Bóg nas do tego wzywa wielokrotnie. Może, jak powiedziałem, dwa lata temu, trzy, nie było problemu. Dzisiaj mogę sobie powiedzieć, już jestem za stary na post. Mogę sobie powiedzieć jeszcze inaczej, że niech młodzi, którzy się dopiero nawrócili, niech oni poszczą. To zawsze jest walka i bój. Zawsze, moje doświadczenia są takie, że zawsze jest zły dzień na post. W tygodniu nie ma ani jednego dobrego dnia. Sobota jest bardzo zła, niedziela to już jest tragiczna. Poniedziałek się w ogóle nie nadaje. Wtorek też nie jest zbyt dobry. Albo kładę wszystko na jedną szalę, albo zawsze będę miał usprawiedliwienie i wymówkę. Może jeszcze dwa, trzy lata temu planowałeś tak swój dzień, żeby w środę zdążyć na spotkanie modlitewne. A dzisiaj? Niech się modlą ci, którzy mają problemy. Jeśli nie modlisz się, nie mając problemów, to możesz niedługo już je mieć. Niedługo mogą przyjść. Bo czas na modlitwę nie tylko jest wtedy, kiedy są problemy, ale czas na modlitwę jest wtedy, kiedy problemów nie ma. A wtedy jest najłatwiej odpocząć. Wtedy jest najłatwiej się wyciszyć, zapomnieć. I tak dalej, i tak dalej. Co wygasło w twoim życiu, bracie, siostro? Zanim stanąłem przed wami, musiałem sam sobie zadawać te pytania, by być szczery i uczciwy przed wami. Co wygasło w moim życiu? Do czego dzisiaj już mam mniej sił i mniej motywacji? Obowiązków mam więcej, zdecydowanie. Ale nie chcę, żeby mnie obowiązki pochłonęły i zabrały mi to, co cenne, to, co wartościowe. Drodzy, jeżeli w życiu takiego Bożego męża jak Tymoteusz wygas dar łaski, to chcę powiedzieć, że w życiu każdego z nas też mogą wygasnąć wszystkie wartościowe rzeczy. I wcale nie trzeba wiele. Wystarczy kilka miesięcy zaniedbań. Wystarczy kilka miesięcy, że odpuścimy sobie w duchowym życiu. Później podnieść się jest bardzo ciężko i bardzo trudno. A co wygasło w naszym zborze? Takie pytanie też sobie postawiłem. Odniosłem to najpierw sobie, zadałem pytanie, a później zadałem to pytanie w kontekście zboru. A co wygasło w naszym zborze? Jesteśmy dalej Kościołem Pańskim, staramy się służyć Bogu. Widzę ludzi, którzy z oddaniem, z poświęceniem pracują na rzecz tego zboru. Jestem wdzięczny Bogu za nich. Mógłbym wymieniać, ale nie chcę tych ludzi wymieniać. Znacie ich, widzicie ich. Wiecie, ci z nas, którzy byli w środę na spotkaniu tutaj modlitewnym, które zostało przemienione na ewangelizację z bratem naszym drogim w Chrystusie Piotrem Stępniakiem. Nie wiem, jak wy przeżyliście to nabożeństwo. Myślę, że większość z was była na tym nabożeństwie. Może kilka osób czy kilkanaście nie było, ale zdecydowana większość była z was. Próbowałem sobie później przypomnieć, kiedy ostatnio mieliśmy w naszym zborze ewangelizację. I nie mogłem sobie przypomnieć. Próbowałem sobie przypomnieć, a ja, może wy tego nie wiecie, ale ja robię sobie różne notatki z życia Kościoła. Wpisuję datę i mówię, i piszę w swoich notatkach, że w tym dniu to się wydarzyło. To miało miejsce. To jest taka prowadzona przeze mnie kronika zborowa. Może kiedyś się to komuś przydam, może nie. Ale dla mnie samego, żebym wiedział, że 2 lata temu zrobiliśmy to, 3 lata temu zrobiliśmy to, wtedy i wtedy, a tu się stało to i to. Próbowałem sobie przypomnieć i było mi przykro, bo nie pamiętam. Musiałbym zacząć grzebać w moich pamiętniku. Wiecie, a tak nam dobrze było. A tak nam dobrze było, kiedy mogliśmy słyszeć o Bożych dziełach, kiedy mogliśmy słyszeć o Bożym działaniu, kiedyśmy mogli widzieć, jak ktoś wstaje i wychodzi do modlitwy na wezwanie, czy chcesz swoje życie powierzyć Chrystusowi, czy chcesz, aby Bóg przebaczył twoje grzechy, czy chcesz się opamiętać. Kiedy sięgnę pamięcią do początków zboru w Nowej Hucie, do momentu, w którym się ja nawróciłem i inne osoby, które są jeszcze częścią, ciągle częścią tego zboru, dzięki Bogu częścią tego zboru. Pamiętam, jak w takim młodzieńczym zapale biegaliśmy po ulicach Nowej Huty, po placach i zaczepialiśmy ludzi, by im wcisnąć jakiś traktat. Może dzisiaj sobie już mówię, to nie działa. Są inne rzeczy, które mogą mnie pochłonąć, które mogą mnie zająć i faktycznie mnie pochłaniają i zajmują. To takie mało skuteczne. Ludzie tego nie potrzebują. Mają inne rzeczy, mają swoje życie. A chcecie wiedzieć, co Duch Święty mówi do zboru? Co Duch Święty mówi do mego serca odnośnie zboru w Nowej Hucie? Duch Święty przekonuje mnie, mówi do mnie, dałem wam to miejsce, abyście głosili Chrystusa temu miastu. Dałem wam to miejsce, abyście głosili Chrystusa temu miastu. Myślicie, że ja wiem jak? Nie wiem jak. Wiem tylko jedno, że Biblia mówi wszelkimi sposobami. Biblia nie wdaje się w rozróżnienie, to jest bardziej skuteczny, lepszy sposób, to inny. Bo Biblia mówi, oby wszelkimi sposobami był Chrystus zwiastowany. Powiedzcie mi, powiedzcie sobie samym, czy jest coś ważniejszego dzisiaj do zrobienia? Czy mamy coś ważniejszego do zrobienia? Gdy uczciwie na to spojrzę, to muszę powiedzieć uczciwie, nie mamy nic ważniejszego do zrobienia. Czasu jest niewiele, czasu jest mało. Bracie, siostro, co zgubiłeś w swoim życiu w ostatnich latach? Pytam się zupełnie szczerze ciebie. A ty sam przed sobą szczerze odpowiadaj, nie odpowiadaj dla mnie, przede mną, przed sobą i przed Bogiem. Co zgubiłeś w swoim życiu w ostatnich latach. Jak rozpalić na nowo? Jak rozniecić na nowo? Jak rozgrzać na nowo? Jak to jest możliwe? Kiedy myślałem o tym obrazie, bo tutaj to słowo, które występuje u Tymoteusza, to jest rozpalić, rozgrzać na nowo. Ono się odnosi do ognia, do ogniska. Rozpalić, rozgrzać na nowo. Kiedy popatrzyłem na zbór jako na ognisko, na płonący ogień, to pierwsza rzecz, jaka mi przychodzi do głowy, to, że jeśli ogień wygasa, to pierwsze trzeba zagarnąć razem, zbliżyć się. Wiecie, jak się gasi ogniska? Ogniska się gasi między innymi w ten sposób, że co się robi? Rozgarnia się wszystko na boki. I chcę powiedzieć, że jestem o tym przekonany, że diabeł jest tym, który rozgarnia Kościół. Taki Kościół, który jest tak w ten sposób rozgarnięty, nazwijmy to, tam się nic nie będzie palić, tam nic nie będzie płonąć. To będzie wszystko dogasać. Duch Święty najpierw chce to wszystko zebrać razem, scalić. Pan Jezus powiedział kiedyś do Jerozolimy, kiedy płakał nad nią, tyle razy chciałem zgromadzić pisklęta Twoje jak kokosz. Chciałem Was zebrać razem, a co? Nie chcieliście. Diabeł przychodzi po to, żeby rozpraszać. Jezus przychodzi po to, żeby zbierać. Kościół, który jest razem, dopiero staje się narzędziem i drugim elementem, który przychodzi mi na myśl, jak rozpalić ogień, to jest to, że jest potrzebny wiatr. Najczęściej co robimy? Dmuchamy. Kiedy ogień przygasa, zagarniamy do siebie, a później co robimy? Dmuchamy. Potrzebny jest tlen, potrzebne jest powietrze, dmuchamy. Potrzebny jest ruach, po hebrajsku wiatr. W języku greckim pneuma, a w języku polskim duch. Potrzebny jest ruach, potrzebne jest Boże tchnienie, Boży wiatr. I Boży wiatr przychodzi tam, gdzie Kościół jest razem. O jak to dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją. Tam bowiem Pan zsyła błogosławieństwo, życie na wieki wieczne. Drodzy, jeśli widzimy, że coś przygasło w naszym życiu, w naszym chrześcijaństwie, to proszę Cię o to w imieniu Pana. Pochyl się dzisiaj nad tym. Wejrzyj w siebie, w swoje życie. Nie szukaj winnych naokoło. Byłoby to nieuczciwe, gdybym stał przed Wami i za jakieś zaniedbania w moim życiu winił kogoś z Was. Nikogo nie mogę obwinić. Mogę obwinić tylko, wyłącznie samego siebie. Jeśli coś wygasło w Twoim życiu, to wejrzyj szczerze, bo tylko wtedy jest szansa, że to może na nowo się rozpalić. Musisz to po prostu zobaczyć. Musisz się do tego po prostu przyznać. Musisz powiedzieć: Panie, zagasło. Proszę Cię, rozpal na nowo. Błagam Cię, rozpal na nowo. Rozpal to na nowo. A jeśli coś nam wygasło w Kościele, w zborze, to musimy razem się złapać za ręce. Razem. I powiedzieć sobie: nie ma nic ważniejszego na dzisiaj. Nie ma nic ważniejszego na dzisiaj. Najważniejsze na dzisiaj jest to, aby wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany. Moim pragnieniem jest, aby z tego miejsca, na tej sali, z tej kazalnicy, w tym miejscu, jak najczęściej Chrystus był zwiastowany. Jak najczęściej była dana ludziom możliwość, aby się mogli upamiętać i przyjść do Boga w swoim życiu. I znaleźć zbawienie. I znaleźć szczęście wieczne. i znaleźć to, co Bóg przeznaczył dla człowieka. Chcę was zaprosić do modlitwy, kochani. Chciałbym, żebyśmy razem się mogli modlić. Pomyśl przez chwilę, co zgubiłeś w swoim życiu. Tymoteusz zaniedbał i w jego życiu dar łaski Bożej wygasł, zagasł całkowicie. Paweł go prosił, roznieść na nowo. Co zagasło dziś w twoim życiu? Co na nowo musisz rozpalić? Porozmawiaj o tym ze swoim Panem. Porozmawiaj o tym z Bogiem.